Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Witam też gościa Tomasz Solis, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, sadownicy i plantatorzy z coraz większym niepokojem patrzą na to, co dzieje się w pogodzie i raczej są w ocenach zgodni. Powodów do radości raczej być nie może, a przed nami jeszcze dzisiejsza noc. Jak zapowiadają synoptycy, temperatura może spaść poniżej zera. Co to znaczy dla drzew, które obudziły się już do życia?
To, że się obudziły do życia, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że już jesteśmy po jednej fali przymrozków, która zrobiła spustoszenie, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, w owocach miękkich szczególnie i w czereśniach. Natomiast w tej chwili mamy pełnię kwitnienia jabłoni i obawiam się, że jeżeli rzeczywiście temperatura spadnie poniżej zera, to jest najgorszy z możliwych momentów, kiedy to może nastąpić. Najprawdopodobniej mogłoby dojść w takim przypadku do strat. Zdecydowanie myślę, że można by to było porównywać z 2006 roku, z rokiem, gdzie mieliśmy do czynienia z mrozami, a nie przymrozkami.
Panie prezesie, wszyscy mówią, wy, fachowcy, sadownicy, mówicie o konsekwencjach, ale z czego to wynika tak obrazowo? Co taka niska temperatura znaczy dla drzewa, które już wypuściło pąki i zaczęło kwitnąć?
Przede wszystkim najbardziej narażoną częścią kwiatu jest znamie słupka. Po uszkodzeniu znamieniu słupka po prostu nie dochodzi do zapłodnienia. Pyłek nie kiełkuje na tym znamieniu i nie dochodzi do zawiązywania ziaren. A jeżeli w owocu nie ma ziaren, no to drzewo traktuje ten owoc jako nieużyteczny i po prostu go zrzuca. No i to ogranicza w zdecydowanym stopniu owocowanie, ale już najbardziej narażone na tego typu historie są otwarte kwiaty. Tam, gdzie to znamie słupka jest zupełnie odkryte i tu już temperatura niewiele poniżej zera potrafi zrobić spustoszenie. Przy zamkniętych kwiatach, przy jakichś tam drobnych zabiegach, które mogą w pewien sposób ochronić te drzewa przed przemarzaniem, no do minus 4 stopni możemy sobie z takimi przymrozkami poradzić, bo to są kwestie nawadnień nadkoronowych, czyli zraszaczy, zadymiania, mieszania powietrza. Natomiast poniżej 4 stopni przy zamkniętych kwiatach następują też zdecydowane straty, przemrożenia i brak owoców.
No to panie prezesie, jeszcze słowo o tej walce, bo o niej też czasem my, laicy, możemy usłyszeć, co daje takie zraszanie, co daje to zadymianie, o którym pan wspomniał.
No właśnie, mieliśmy w tym okresie poprzednich przymrozków do czynienia z takimi zdjęciami, które krążyły w internecie, gdzie wszyscy się użalali nad drzewami, które były kompletnie oblodzone, ale to jest, w tym szaleństwie jest metoda, bym powiedział, ponieważ takie oblodzenie daje ochronę takim pąkom kwiatowym, takim liściom, które są przykryte warstwą lodu. Lód jest warstwą izolacyjną, a przy tym jeszcze jest takie prawo fizyczne tak zwanego ciepła utajonego. Woda w momencie zamarzania oddaje resztki energii do tego obiektu, który otacza, który zamraża. I to powoduje przetrwanie tych pąków nawet przy temperaturze, tak jak powiedziałem, minus 4, minus 5 stopni nawet. Natomiast jeżeli już temperatura spada poniżej minus 4, minus 5 stopni, to i takie zraszania też niewiele dają. One oczywiście mogą uchronić część zawiązków, część kwiatów. Natomiast to nie załatwia sprawy. Straty wtedy są naprawdę duże.
Czy przyrodę można jakoś oszukać na to, żeby ta karta jednak, zła karta się odwróciła?
Oj, raczej nie. To znaczy, może wyjątkiem takim są grusze, ponieważ grusza nawet jeżeli nie będzie miała ziaren, nie zawiąże, nie nastąpi zapłodnienie tej zalążni, to przy odpowiednim stosowaniu środków hormonalnych można doprowadzić do owocowania. Te owoce oczywiście nie są takiej jakości jak te, które mają nasiona, które zawierają nasiona, ale ta grusza jest na tyle podatnym gatunkiem, że jeszcze coś można uratować w takich sytuacjach klęskowych naprawdę, gdzie mamy tą pewność, że możemy uzyskać wysokie owoce, wtedy możemy zainwestować większe pieniądze i próbować ratować. Na przykład w gruszy, tak jak powiedziałem, to się udaje, ale już w jabłoni, śliwie, czereśni, wiśni, czy powiedzmy porzeczkach, malinach, to jest raczej mało prawdopodobne. To wtedy mamy do czynienia naprawdę z dużymi stratami.
Zaraz wrócimy jeszcze do tych gatunków, które rzeczywiście są najbardziej zagrożone. Panie prezesie, o tych metodach, o których pan wspomniał, które mogą ewentualnie sprzyjać, chociaż to chyba za duże słowo, uratowaniu drzew, uratowaniu sadów, ale to przecież tylko jakiegoś procenta dotyczy, a nie wszystkich drzew owocujących na terenie całego sadu.
Zdecydowanie tak. Najskuteczniejszą metodą są te zraszacze, to jest nawadnianie koronowe. Natomiast stosuje się jeszcze kilka różnych sposobów. Po pierwsze, to jest zamgławianie i to jest najprostszy sposób, czyli zadymianie, tak kolokwialnie mówiąc, gdzie po prostu rozkłada się ogniska w rzędach, zależnie od kierunku wiatru, z jakim mamy do czynienia. Z tym, że tutaj też musimy ostrożnie do tego podchodzić, te ogniska nie mogą być za duże, ponieważ straty mogą być spowodowane również za wysoką temperaturą albo tą amplitudą temperatur, zbyt dużą różnicą temperatury. Dym ze sobą niesie też określoną energię, która chroni takie drzewa przed przemarzaniem. Jednym z kolejnych sposobów jest na przykład mieszanie powietrza. Są stosowane potężne wentylatory, ponieważ ta warstwa zimnego powietrza w przypadku przymrozków takich, to zimne powietrze znajduje się na dole i potężne wentylatory mieszając powietrze potrafią podnieść tą temperaturę o 1, 1,5, nawet czasami 2 stopnie, co powoduje uratowanie plonów. Natomiast no, przy temperaturze minus 7 czy minus 8, takie z jaką mieliśmy do czynienia niedawno, tutaj wentylatory zdecydowanie nie pomogą. Tu raczej nie ma sposobu na to, żeby tą przyrodę oszukać. Przy niektórych uprawach roślin jagodowych, na przykład przy truskawce, stosuje się okrywanie tak zwaną agrowłókniną. Z tym, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że agrowłóknina nie może leżeć bezpośrednio na krzewach. Trzeba spróbować zrobić coś w rodzaju namiotu. Wtedy tworzy się warstwa ochronna powietrza, które izoluje, a jak wiemy, powietrze jest najlepszym izolatorem. No i generalnie to jest to, co możemy zrobić. Innych sposobów nie ma, ale tak jak wcześniej powiedziałem, to są temperatury powiedzmy minus 3, minus 4 stopnie, wtedy jeszcze możemy, mamy jakiś wpływ, mamy jakieś możliwości. Natomiast jeżeli temperatura spada poniżej minus 5, no to tutaj nie ma skutecznego sposobu na to, żeby uchronić się przed szkodami mrozowymi.
Panie prezesie, ta noc, która przed nami pewnie będzie jedną z tych decydujących, no prognozy do tej pory nie są optymistyczne. Czy te metody, o których pan wspomina, to są te działa, które już w tej chwili sadownicy na Lubelszczyźnie wytoczyli, bo przecież całe Powiśle na Lubelszczyźnie to są właściwie sady.
Dokładnie tak. I tutaj no, robimy co możemy, ponieważ już mamy tą pewność, że na Lubelszczyźnie te gatunki, które wcześniej owocują, te, które wcześniej kwitły, mam na myśli czereśnie, wiśnie, porzeczki czerwone i czarne również, agrest, tutaj już liczymy straty, już jesteśmy tych strat wręcz pewni. Nie wiemy, jak te niskie temperatury zniosły jabłonie, ponieważ o tym będziemy mogli mówić po połowie czerwca, kiedy nastąpi tak zwany opad świętojański, bo mimo tego, że może w tej chwili nie być widać takich widocznych uszkodzeń mrozowych na kwiatach czy na pąkach, to może dojść do takiej sytuacji, że są uszkodzone wiązki przewodzące i owoce, które niby pozornie zostaną zawiązane, zaczną właśnie w połowie czerwca spadać. Drzewo nie będzie chciało ich wykarmić, ponieważ będzie je uważało za uszkodzone i po prostu będzie zrzucało takie zawiązki. Z tym się wiąże kolejny problem wpadania drzew owocowych w tak zwaną przemienność owocowania. To znaczy, jeżeli w tym roku nie będziemy mieli plonu, jeżeli ta jabłoń nie wyda określonego plonu, to w przyszłym roku zrobi to w dwójnasób. No i następnego roku znów będzie odpoczywała i będziemy mieli plon kiepskiej jakości co drugi rok, a wyprowadzenie niektórych odmian jabłoni z takiego przemiennego owocowania jest naprawdę bardzo trudną rzeczą.
Sceptyk pewnie by mógł powiedzieć, to może polscy sadownicy cały czas nie są przygotowani do swojej pracy, jaką mają wykonać i zawsze im jest, pan wybaczy, ale muszę o to zapytać, i zawsze uważają, że jest im źle, albo za dużo wody, albo za mało wody, albo za zimno, albo za gorąco.
Myślę, że w Polsce sadownicy mają pełną świadomość tego, że jeżeli człowiek bierze się za takie dzieło, jakim jest sadownictwo, no to jest fabryka pod chmurką tak zwana. Tutaj trzeba się liczyć z anomaliami pogodowymi. My rzeczywiście narzekamy w ostatnich latach, ponieważ ta intensywność anomalii pogodowych jest zdecydowanie wyższa niż bywała wcześniej. Ja mam gospodarstwo sadownicze od 1983 roku i rzeczywiście co jakiś czas periodycznie występowały jakieś anomalia pogodowe, to były gradobicia, zdarzały się przymrozki, natomiast no, trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, ta intensywność anomaliów zdecydowanie się zwiększyła w ostatnim dziesięcioleciu, a właściwie można mówić o takich anomaliach od 2005-2006 roku. Praktycznie co jakiś czas albo mamy do czynienia na przykład z takim okresem, gdzie przez 3 miesiące nie spada ani kropla wody, nie ani kropla deszczu, ale z tym sobie jakoś możemy poradzić, ponieważ instalacje nawodnieniowe dają jakieś skuteczne możliwości zapobiegania suszy. W przypadku takich przymrozków, a powiedziałbym wręcz mrozów, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, no tutaj nie ma skutecznego sposobu walki z tego typu anomaliami i zapobiegania, ratowania się w jakikolwiek sposób. Tu po prostu trzeba z pokorą pochylić głowę i czekać na następny rok, który być może będzie lepszy.
Panie prezesie, jeszcze jeden wątek, który bardzo chciałbym poruszyć w naszej rozmowie. Cały czas mamy te niskie temperatury i wiele osób mówi również o tym, specjalistów, że przez właśnie te niskie temperatury pszczoły zdecydowanie później budzą się do życia.
Pszczoły obudziły się do życia w normalnym dla siebie czasie, tylko problem z pszczołami w tej chwili polega na tym, że przy niskiej temperaturze pszczoła generalnie wylatuje z ula, jeżeli temperatura przekracza 12 stopni. To jest to takie, ta granica, poniżej której no raczej pszczoły nie zobaczymy. Te niskie temperatury spowodowały to, że pszczoły z tego ula nie wylatują, a to jest to okres tak zwanego czerwienia, czyli pszczoły składają, matka składa jajka, z tych jajek wylęga się tak zwany czerw, czyli wylęgają się larwy, które muszą być karmione białkiem. Przede wszystkim jest to pyłek kwiatowy, a jeżeli pszczoła nie leci po ten pyłek, czyli nie leci po pożytek, bo nie tylko nektar przynoszą. My korzystamy najbardziej jako konsumenci z nektaru, ponieważ z tego nektaru powstaje miód. Natomiast pszczoły karmią się pyłkiem, karmią się białkiem. I wtedy no, mamy do czynienia po prostu z głodem w ulu, wolniejszym rozwijaniem się larw, z mniejszą populacją pszczół lotnych w ulu. No i to ma swoje skutki. Po pierwsze, gorsze zapylenie w sadzie, tak już jeżeli mówimy z punktu widzenia sadownika. Po drugie, z punktu widzenia pszczelarza, na pewno mniejsze pożytki, na pewno słabsze rodziny i na pewno dużo bardziej pszczoły narażone na choroby i z powodu tych ciężkich warunków, no po głowie tych pszczół jest zdecydowanie niższe i rodziny są słabsze. W związku z tym mamy do czynienia nawet z tak zwanym spadaniem niektórych rodzin, czyli po prostu ze śmiercią głodową, możemy powiedzieć, w tej chwili, co jest też no, dosyć rzadką sytuacją, z którą mamy rzadko do czynienia.
Panie prezesie, na koniec bardzo krótko już poproszę, jakiego scenariusza pan się w tej chwili spodziewa?
Gdybym próbował jakiekolwiek scenariusze snuć w tej chwili, to musiałbym sobie przypisać rolę wróża. Nie będę sobie tego przypisywał, po prostu przyjmiemy to, co będzie z dobrodziejstwem inwentarza i będziemy sobie próbowali radzić w tej trudnej sytuacji na tyle, na ile będziemy mogli sobie radzić. Taka jest specyfika tego zawodu, jak wielu innych zawodów i tutaj zawód rolnika jest naprawdę narażony i ogrodnika jest narażony na tego typu sytuacje i jeżeli ktoś się decyduje na taką produkcję, to musi się liczyć z tego typu ryzykiem.
Te sytuacje w sadach i pogodową będziemy śledzili na bieżąco. Tomasz Solis, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również, do widzenia.